Wszystko, co ciekawe, już się zdarzyło na OFF-ie.
Trzy razy.
Nie usłyszycie. Tak, trzeci raz nagrywamy. Słuchajcie. Koci, piony i bastiony.
Mm-hmm.
Tak naprawdę. No bo jest i Joanna.
Dobry wieczór.
Jest Marek.
Cześć.
I jest Przemek.
Tak, dzień dobry. I no dobra, to zacznijmy od off-topów. Coś tam macie ciekawego?
A, no... Jako, że Marek był w Gdańsku, to wiem, że nikt się nie przyzna, ale wszyscy chcą wiedzieć, czy graliście w Gay Saunę.
Nie, no nie przyniósł.
Nie wziąłem i... No.
No, dramat. No nie, nie wziął. I w sumie też tak, bo graliśmy głównie o pandy, więc też nie było chyba przestrzeni takiej, żeby...
Nie było sauny.
...zagrać sobie. No właśnie. On ma tam tylko koty, wiesz, te sprawy. Także nie było w ogóle tam opcji. A co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? No ogólnie nagrywamy w czwartek. Także, a jutro odcinek powinien się ukazać.
Tak, ale to nie są ciekawe rzeczy, bo spotkaliśmy się w poniedziałek i się okazało, że ktoś nie ma kabelka.
Tak.
To byłem ja.
Ktoś A. Nawet nie muszę wymyślać już.
Dobra, w dupie tam.
Sam ja się powiem, ja nawet powiem, nas, nawet nas nie przeprosił.
Moim off-topem jest gra Tetris. Nie gra, książka, co ja gadam. Tetris, ludzie i gry, Boxa Browna. Właśnie czytam to jest w formie komiksu o historii Tetrisa, jak powstał, dlaczego. Warto sobie zobaczyć. Bardzo fajna kreska.
Mm-hmm. Moim off-topem jest serial Fallout. Nawet go nie to, że obejrzałem, ale go pochłonąłem w 3 dni. Bo wrzucili od razu w cały sezon i no pod względem tego całego świata wykreowanego, jak to ładnie po prostu wszystko związali, to jest zarąbiste. Fabularnie jest okej, tam nie urywa jakoś mega, ale się bardzo przyjemnie ogląda. I ten cały humor, takie luźne podejście do tej całej apokalipsy, no jest dobrze. Także warto się... Jeżeli ktoś jest fanem Fallouta albo nie jest fanem Fallouta, to też warto na Prime.
Jestem na drugim obejrzeć. Odcinku. Myślałem, że rolę Gula gra Ryan Gosling.
Czemu tak myślałeś?
Bo jakiś taki podobny mi się wydawał. Tylko, że bez nosa.
No nic. Pierdziele.
Ale to czekaj, że nie ma nosa, czy że inny nos?
Że nie ma nosa.
Nie, on nie ma nosa, bo gulom odpadają nosy. Także w tym świecie. Tak. To jest jakby ważne. No. Okej. Okay. No dobra. To myślę, że że przeszliśmy przez off-topy. Chyba, że coś jeszcze macie do dodania. Joanna, ty byłaś na tym festiwalu? Będziesz na festiwalu?
No teraz w ten weekend będzie festiwal 3K6.
O właśnie. No to też można powiedzieć, że Joanna będzie.
Tak.
Została nawet zapowiedziana na oficjalnej stronie.
Tak, więc no już jakby teraz słabo z wymówkami i raczej będę.
Ale ty będziesz tam jako gwiazda?
Nie.
Aha.
Nie, od razu mówię, że nie będę tam błyszczeć, nie będę gwiazdą, ja po prostu tam będę grać w gry.
Mhm. Okej. Okay. Super. A w jakie?
Tego jeszcze nie wiem.
Dobrze. No to super.
No, będę się tym martwić jutro, ewentualnie w sobotę, bo wszystko się zaczyna w sobotę, więc no, nie ma co wyprzedzać faktów.
To jest w Lublinie, z tego co pamiętam?
Tak, dokładnie tak.
Więc będziesz musiała dojechać.
No i nawet jadę samochodem, bo nie chciało mi się pociągiem ani niczym takim.
A akurat pociągiem jest fajne połączenie z Warszawy do Lublina.
No więc jadę samochodem.
Okej, okay. Ma to sens, dobra.
Pogadane.
Dokładnie, jak mnie zbyła. Nie? Dobrze, słuchajcie, ja na zagadka. Co robimy i jak bardzo dynamicznie?
Co robimy?
Ja no. Pierdzielę.
Ja nie wiem. Ale się powinno być po prostu dynamiczne, ale co my robimy wtedy, to chyba no, nic.
Dobra, puszczamy dynamiczną muzykę.
Ale zjebałaś.
Jesteśmy z powrotem. Dobra.
No i nic nie robiliśmy.
To była najmniej inteligentna odpowiedź, jaką słyszałam w ciągu ostatniego tygodnia.
Ale prawdziwa, ale mówisz, nic nie robiliśmy.
Boże, dobra. Jesteśmy z powrotem i tak, Jana, jak chcesz zacząć, to możesz zaczynać. Jak nie chcesz zaczynać, to ja mogę zacząć, bo Marek jest dzisiaj w środeczku.
W sensie to zacznij, ostatni. Przemku.
To zacznę. Dobra. To zacznę od gry, którą ci trochę poukradłem. Tak? Bo ukradłem ci Fliptown.
Właśnie się zastanawiałam, którą, bo...
Bo ukradłem ci dwie. Ale poprzednio ukradłem w poprzednim odcinku. No. Także nie będzie dzisiaj poliomino, z tego co mi się wydaje. Za to będą wykreślanki i to aż dwie. Mm-hmm. Tak, z tego co się orientuję. Także Fliptown wchodzi jako pierwsza. No i to jest taka całkiem rozbudowana wykreślanka w klimatach Dzikiego Zachodu. Ją się długo tłumaczy, ale jak już się wytłumaczy, to jest taka w miarę banalnie prosta. Mi tłumaczył to właśnie Łukasz i Łukasz Panda i tak na początku to było takie, no dużo tego, a potem było takie, no ale jest bardzo proste, bo to jest oparte o system trzech kart. To jest na bazie całej talii ogólnie kart, ale no, wyciągam po prostu trzy karty. W trakcie rundy wykładamy te trzy karty i każdy z graczy jednocześnie przyporządkowuje je do odpowiednich miejsc. I jedną kartą staramy się stworzyć układ pokerowy. Gra się składa z trzech rund po pięć tur, więc będziemy mieć po prostu takie trzy razy pięć kart, nie? Więc trzy układy pokerowe sobie ułożymy. I te układy pokerowe dają nam jeszcze hajs i punkty zwycięstwa, ale to jest taki dodatek, nie? Te punkty się tak naprawdę trzepią gdzie indziej. Jedną kartę wykorzystujemy do określenia akcji, którą robimy, a jedna daje nam wartość tej akcji. I to jest taki system, który znam z innej wykreślanki. Tam się po prostu to robiło na kościach i się pływało stateczkiem i też były trzy kości i się określało tam właśnie kierunek, odległość i jakąś tam czynność, którą się robiło. A tutaj mamy po prostu trzy karty. Ale jak do wykreślanych to całkiem pasuje. No i mamy, skoro mamy karty i skoro mamy akcje, to jedną z rzeczy są właśnie jedną z rzeczy, jaką możemy zrobić za pomocą tych kart, to określenie, jaką akcję robimy. I robimy to za pomocą symboli kart. Mamy król, mamy kier, karo, pik i tref, prawda? Więc jak się domyślacie, mamy cztery akcje. No tak naprawdę to nie mamy czterech akcji, bo mamy pięć akcji.
Ha. Tak z niespodzianką.
Zaskoczka. Tak, bo mamy jedną taką bonusową akcję, idziemy po prostu na cmentarz i tam skreślamy nagrobki i to nam daje jakieś takie dodatkowe rzeczy, ale po prostu robimy, jeżeli nam nic innego nie pasuje. No ale tak, mamy na przykład tor patatajania koniem, no i sobie tam patatajamy koniem i on jest powiązany z kierem. I po drodze jak patatajamy, to mamy różne przystanki, takie ogniska. I dostajemy tam jakieś bonusiki, a im dalej popatajamy, to mamy lepsze rzeczy, nie? Więc jakby możecie sobie to... To jest dosyć prosty tor. Mamy tor występków, napadów i kradzieży kur. I on jest powiązany z pikiem. I tam naprawdę kradniemy kury. Między innymi. Krowy też. Albo napadamy na pociągi. I tutaj mamy push your luck, bo ciągniemy kartę i napad może nam wyjść i dostajemy wtedy większą nagrodę, a może nam się nie powieść i dostajemy wtedy mniejszą nagrodę. Mamy tor kopania i mamy taką kopalnię, gdzie sobie wchodzimy i łazimy po tej kopalni i zbieramy nagrody, trochę tak jak w tym patatajaniu koniem, tylko że tutaj mam takie drzewko z rozgałęzieniami. No i mamy tor miasta, najciekawszy, znaczy tor miasta, przepraszam, akcję miasta. I tam kupujemy różne ulepszenia, pasywki, zbieramy punkty na różne sposoby, tam nie wiem, typu jakieś bingo czy coś takiego, nie? Więc takie sposoby na zdobywanie punktów tutaj mamy. No jest ten cmentarz, o którym powiedziałem. Są też listy gończe. Listy gończe to nie jest akcja, to jest po prostu rzecz, którą zbieramy na przykład jak kradniemy kury. Nie? I tego nie chcemy zbierać. W sensie kury chcemy, listów gończych nie chcemy. Bo jak będziemy mieć za dużo listów gończych, to przychodzi szeryf i nam wlepia karę. No i
wtedy aresztuje nas.
No, aresztuje, ale tak naprawdę to musimy zapłacić hajs albo zapłacić punktami zwycięstwa, więc to takie aresztowanie, że i tak zaraz wychodzimy z tego aresztu. No i są cele, nie? Losujemy trzy i kto pierwszy, ten punkty, nie? Także no wiadomo, jak to działa. No i tak opinia, czemu to jest fajne? Bo jest fajne. I co to za dźwięk jest? Co
to
za kury
chyba
tam
jest
zaczął?
Marek.
Marek, wyłącz kury.
Włączyłem już.
No. I jeśli chodzi o moją opinię, to jest jedno słowo, które dobrze określa tę grę, to są kombosiki. Bo tutaj jest bardzo mocno kombogenna gierka. Z jednej akcji potrafiłem wyciągnąć chyba z taką akcję, która składała się z czterech różnych rzeczy, które zrobiłem. Letałem po tym torze, po prostu zbierałem, jako na przykład bonus masz, że możesz zrobić akcję z innego symbolu, nie? I tak po prostu się mi ułożyło w taki piękny łańcuch, że latałem po tych polach i zbierałem tylko te punkty, więc zarąbiste kombosiki można wykręcić. No i no, to też się wiąże z tym, że ten nasz układ nagrody jest po prostu karmiony ogromną ilością dopaminy. My jesteśmy szczęśliwi, no bo te kombusiki wchodzą i to jest no, bardzo, bardzo przyjemne. Nie trzeba tego kupować fizycznie, to jest kolejny plus. Możemy sobie kupić plik, wydrukować i wykorzystać do tego zwykłą talię kart, bo tak naprawdę ta gra jest po prostu na zwykłej talii kart. Więc wystarczy, że tylko wydrukujemy sobie tą planszetkę. Z drugiej strony u pana Adama ta gra kosztuje 109 zł, więc myślę, że śmiesznie mało jak na zagraniczne wydanie. I to dosyć sporo tam jest tych rzeczy w środku, także też myślę, że warto. No i to, co na początku mówiłem, nie? Po przyswojeniu tej gry, ona okazuje się bardzo prosta, mimo dosyć sporej liczby mechanik. A ten ogrom mechanik daje nam tutaj multum możliwości, mimo prostoty zasad, nie? Więc mam takie po prostu układ zamknięty. Mam tylko jedną rzecz, że nie mam tak do końca przekonania co do regrywalności. Bo jak to w wykreślankach, mam tutaj stały setup, a jedyny losowy element to te karty. Więc po sprawdzeniu kilku strategii chyba bym już nie chciał w to zagrać.
Tam jest tylko jedna, jakby ten arkusz zawsze jest taki sam, tak?
Arkusz jest zawsze taki sam. Karty się zmieniają oczywiście, no i te cele mogą się pozmieniać trochę, nie? No ale to też jest, no cele też są takim elementem zmiennym. Ale są dodatki, więc o, no to może to nam zwiększyć regrywalność.
Ja mam 6 rozgrywek i na razie jest spoko i mam ochotę dalej w to grać. Jeżeli chodzi o dodatek, to dobrze, że wspomniałeś, bo nie pamiętam dokładnie, ile on kosztuje, ale tak 40-50 zł, a to jest, nie wiem, tam z 6 kart czy 8, więc...
No dobra, tutaj akurat już kwestia ceny jest no, średnia. No bo za 109 zł to pudełko to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, nie?
Ja nie rozumiem, czemu tych kilka kart po prostu już nie włożyli do tego pudełka. Bo jakby wyprodukowanie tego oddzielnie, dystrybuowanie i sprzedaż sprawiają, że kosztuje to jakieś dziwne pieniądze za bardzo małą zawartość.
No, to prawda. No.
Od przyszłego roku firmy będą raportować ślad węglowy, więc może wezmą się za tę dziwną praktykę.
No może tak. Okej, no to, ale to jest moja ten. Ogólnie Flip Town bardzo spoko. Jak na wykreślanki, gdzie nie jestem jakimś tam ogromnym fanem, to ta była naprawdę okej.
No, z mojej strony też polecanko i ja swoją nawet mam już.
A to było w ogóle egzemplarz. To było tego samego dnia, co zagrałem w to zamiast nas. I to był taki miłe odreagowanie po tej rozgrywce. Więc No, myślę, że też przez pryzmat tego zamiast nas to fajnie weszło.
Duży kontrast.
Tak, o, zdecydowanie. No. No. Ja, na co ty tam przygotowałaś?
No to ja też powiem o wykreślance. Niech będzie.
Okej. Okay. No,
to ja powiem o High Season Grand Hotel Roll and Ride. Czyli po Aha. prostu Grand Austria Hotel wykreślanka. Z jakąś dziwną długą nazwą.
Jestem bardzo ciekaw. Jestem bardzo ciekaw tego tytułu, bo Grand Austria Hotel bardzo lubię, a ten tytuł ma bardzo słabą ocenę na BGG, więc jestem... Zastanawiam się, co tam się stało.
Bez przesady, ma ocenę 7.0, to nie jest jakaś bardzo niska ocena.
Czekaj. Jesteś pewna, że 7.0?
Na moim screenie tak, ale może od poniedziałku, czy tam kiedy mieliśmy nagrywać, ale nie nagraliśmy przez pewien kabel, to może już jest niżej.
Jest 6.9.
Czyli tendencja spadkowa.
Tak. Właśnie ze względu na te oceny to też nie kupiłem, bo widziałem u pana Adama, nie w planszy strefie, że miał. Ale może jaką my reklamę panu Adamowi?
No właśnie, tak. Wszystkie gry z dzisiejszego odcinka znajdziecie u pana Adama.
Dokładnie. Najlepszy sklep planszówkowy.
Dobra, okay. Ale może opowiem coś o grze. No. Bo może kogoś to nawet interesować. No i co? Ogólnie w teorii to powinno być dosyć podobne. I po niektórych ocenach nawet widziałam, że ludzie pisali, o, że Grand Austria Hotel w kompaktowym, szybkim wydaniu, idealne i tak dalej. Ale ja nie mam takiego poczucia. Niby też mamy 7 tur, rzucamy kośćmi i je grupujemy. I to, ile w danej grupie, czyli oczkami oczywiście je grupujemy, jest tych kości, to mówi, jaka jest siła akcji, którą wykonamy. Do poszczególnej liczby oczek są różne akcje przypisane, przy czym tu jest mniej akcji, bo w Grand Austria Hotel jest tak, że od 1 do 5 są różne akcje, a 6 kopiuje jedną z tych 5, prawda?
Tak.
A tu mamy tak, że one się powtarzają bardziej i jest ich mniej, bo nie mamy w ogóle tych zasobów. Takich tam...
Tej strudli, kawy i...
Wina i tak dalej. No tego w ogóle nie ma. Nie ma gości, którzy by wymagali tych zasobów, no bo ich nie ma. No to tak się łączy. Więc sprowadza się to do tego, że mamy te pokoje, tak samo jak Grand Austria Hotel, które najpierw powinniśmy przygotować, a potem po prostu je zająć i za obie te akcje płacimy. Mamy tor tego, ten Emperor Track, czy jakoś tak, i tam tor się cesarza, przesuwamy, no. Cesarza właśnie. I jeżeli tam odpowiednio daleko nie dojdziemy, to mamy ujemne punkty, jeżeli dojdziemy na koniec, bo tu są jakby tak podzielone na 3 jest ten Emperor Track i dla tam poszczególnych rund dane części liczą się. I jak dojdziemy na koniec, to dostajemy punkty dodatnie. Na tym torze są jeszcze jakieś mikrobonusiki. Normalnie są też pieniądze, które wydajemy na różne akcje. No i są ci pomocnicy, pracownicy, nie jestem pewna nazwy teraz, których możemy zatrudniać.
To są pracownicy hotelu.
Tak, tak, dokładnie ci. I oni są podzieleni tak, że każdy z graczy ma 2, którzy dają coś pasywnie, 2, którzy dają coś natychmiastowo i 2, którzy dają punktację na koniec gry. I to jest tak, że to jest modułowe właśnie, że jest pasek z pomocnikami, gdzie oni są już ustawieni. Jest jakby planszetka z naszym hotelem i to ze sobą łączymy i one są różne, więc każdy ma troszkę coś innego i te ustawienia mogą być różne. Więc tu mamy teoretycznie to tak trochę asymetrycznie i jest ta różnorodność setupowa. Natomiast ostatecznie, przynajmniej ja zagrałam w to 2 razy i tak nie za bardzo mam ochotę więcej w to grać, bo taki jest z tego feeling, że nie za dużo robisz, czasem trochę to zależy, jak ci to połączenie planszetki z tymi pomocnikami wyjdzie. Mam poczucie, że może to lepiej wyjść, trochę gorzej, w zależności jeszcze jak się tam te kości układają. I takie to jest, powiem jak taki znawca, takie miałkie.
Poważne
takie,
słowa.
Że grasz to. No grasz w to, grasz, kończy się ta gra i tak myślisz, a to już, a to tyle, a to aha. I takie jest, no nie daje satysfakcji ta gra. Tam troszkę może gdzieś czasem pokombisz, cieszysz się jak jakiś pracownik ci dobrze wejdzie, czy kości się ułożą tak jak na to liczyłeś, ale jakoś o ile Grand Austria Hotel mi się bardzo podoba, to jest takie, że nie mam potrzeby po dwóch rozgrywkach kiedykolwiek chyba już do tego siadać. I mój egzemplarz tej gry idzie na sprzedaż.
Lepiej sprzedaj tę grę przed piątkiem.
Przed odcinkiem.
No czyli właśnie przypał, bo on jutro już ma wyjść, tak? To nie mam kiedy sprzedać. Aha. No więc tak, jak będę miała chwilę, to wystawię. Patrzę, czy mam coś jeszcze w notatkach.
Za 5 złotych wtedy sprzedaj, no, chociaż tyle.
A, no i to jest tak, że to już jest taki trend, bo i ten Flip Town i tutaj są te plansze suchościeralne.
A to jest akurat spoko.
No.
To szanuję. Ja sobie na przykład też tam wydrukowałem taką wykreślankę i ją sobie zalaminowałem. I też mam taką biedę suchościeralną.
Ja nie lubię tych suchościeralnych. Nie wiem.
No właśnie są dwa obozy.
Ja nie lubię, po pierwsze to się strasznie potem brudzi, po tą gąbeczką co się wyciera, uh-huh. Potem ta gąbeczka jest w kartonie, to się brudzi. A dwa, że kurczę, ja chcę pisać po papierze, to jest dla mnie takie lizanie cukierka przez papierek. A wierzcie mi, że mogłem gorsze porównanie w tym momencie wymyśleć, a jednak się powstrzymam.
No dziękujemy Marku, dzisiaj tak, jesteś łaskawy.
Spokojnie, jeszcze się odpali. Daj mu chwilę na rozkręcenie. Patrzę tak na tą planszetkę, czy coś w ogóle chciałbym tutaj dodać.
Wiesz, to jest takie, że to jak na to patrzysz, to widzisz ten Grand Austria Hotel, no bo jest układ pokoi
i
te
widzę,
piękne grafiki klemensowe, no to jest coś niepowtarzalnego. Tak. Także od razu widać i wiesz o co chodzi, ale jednocześnie jakoś tak...
Akurat tutaj muszę przyznać, że Clemens w Grand Austria Hotel, te postacie, to nawet można je odróżnić od owiec, więc nie jest aż tak źle. I naprawdę ja tutaj nie ten, to w miarę się postarał.
Przemek, tobie się podoba Maracaibo?
I już koniec, nie masz głosu.
Tak, dokładnie. Zgaszonek. To jest największy grzech Planszówkowicza, podoba mi się Maracaibo w oczach Marka. Już wysłałbym mnie do obozu.
Mogłoby być jeszcze, że ziemia to dobra gra, no ale...
A na przykład ten Łukasz nam powiedział, że on bardzo lubi. Ja nie wiem, jak wy się tam dogadujecie w tym podcaście waszym.
Przemek, a lubisz moje te Elder Veil?
Nie lubię.
No, a ja lubię. Jak się dogadujemy? Nie dogadujemy.
No wspaniale się dogadujecie.
No właśnie, jest czasami ciężko, także może to właśnie przez to. Dobra, Marek, chyba ty w takim razie.
No dobra, ja tylko tak skomentuję wasze dwie gry, że no, dawno się tak nie wynudziłem, bo ani wykreślanki, no w ogóle wykreślanki mnie nie interesują. Próbowałem grać w dwie i dla mnie to takie nieciekawe gry są po prostu.
Ale to powinno być, wiesz, Grand Austria Hotel, to powinno być super gra.
No właśnie, ja nie wiem, dlaczego tak myślicie, bo wszelkie te wersje kościane, wykreślankowe, takie gier typu te Trua, czy tak jak tutaj te Grand Austria Hotel.
Orlean jest podobno dobre.
To zazwyczaj są gnioty, które jadą na popularności tej gry matki.
Orlean jest podobno dobry.
A ta Reformacja Marsa?
Podobno. Nie grałem.
Tak, kościana ta Reformacja Marsa też. To słyszałem, że jest spoko.
Tak, ale dużo osób rzeczywiście w to gra. Ale AI wiadomo, te sprawy. Dobrze, ja powiem o Paganie. O grze, na którą bardzo długo czekałem. I w końcu się doczekałem. Mam wszystko do tej gry, ale powiem o wszystkim, ale nie powiem o tym dużym dodatku za palisadu. Także tutaj trzeba mieć to na uwadze. I Pagan, każdy kto naszego podcastu słucha, wie, że lubię gry dedukcyjne, a tutaj mamy grę dedukcyjną na dwie osoby. Trochę takie przyciąganie liny. O co chodzi? Mamy dwie strony konfliktu. Jest czarownica czy też wiedźma, a po drugiej stronie barykady jest łowca czarownic. I oba te obozy mają różne warunki zwycięstwa. Łowca wygrywa wtedy, kiedy zabije wiedźmę, czyli wskaże spośród 9 wieśniaków tego wieśniaka, który jest wiedźmą, albo poprzez uniewinnienie wszystkich wieśniaków, co jest długą drogą, ale możliwą. No ale wiadomo, jak będzie uniewinnął sobie wieśniaków, no to zmniejsza pulę tych takich podejrzanych, jeżeli chodzi o bycie wiedźmą. Wiedźma wygrywa wtedy, kiedy odprawi rytuał, czyli zdobędzie wystarczającą liczbę znaczników w czasie gry na wieśniaku, na którym, no, pod którego się podszywa. A drugim momentem wygranej wiedźmy jest wtedy, kiedy właśnie ten łowca zabije trzech. Jakby wygrywa wtedy, kiedy przegrywa łowca, więc może nie do końca to jest jej ten warunek zwycięstwa. O co chodzi? Na tych wieśniakach są... To jest taki worker placement troszeczkę, nawet nie troszeczkę, bo każda ze stron konfliktu ma 3 pionki akcji do wykorzystania i są 9 kart, czyli te 9 kart wieśniaków i to są nasze miejsca workerowe do wysyłania naszych pionków na naszej planszetce. To są też akcje, one są, nie są już takie mocne, ale są też czasem unikatowe jak na to... Wiem, coś trochę przerwało, nie, bo widziałem. Ale możemy robić przez planszetkę rzeczy, na których nie możemy robić poprzez wieśniaków i one są unikatowe dla każdej z frakcji. Zbieramy sobie wskazówki, czy tam dowody, jakkolwiek się tam nazywa, każda ze stron ma swoje znaczniki. Jak zdobędziemy wystarczająco dużo znaczników, to się dzieją inne dziwne rzeczy, jak to, że wiedźma może wykonywać mocniejsze akcje, a łowca zdobywa buty, czyli taki zasób, który pozwala mu oczyszczać z zarzutów. No jest tego sporo. Słyszałem taki zarzut, albo taki, może to nie jest zarzut, co bardziej cecha gry, że gra nabiera skrzydeł, jak będzie się budowało deck, bo w dodatkach mamy dostępne dodatkowe karty, które można podmieniać do naszej podstawowej talii, bo każda talia składa się z 50 kart, czyli łowca ma 50 kart i wiedźma ma 50 kart. I możemy sobie te talie modyfikować, oczywiście jakieś tam zasady obowiązują, ale one nie są jakieś tam mocno rygorystyczne. No ja na początku się tego przestraszyłem, bo ja nie gram, jak wiecie, dużo w te same gry, no ale akurat Pagan zaskoczył, no ale tu mamy taką fajną rzecz, że na przykład widzimy, że z naszego deku nie podoba nam się jakieś tam, nie wiem, 2, 3, 4 karty, to tylko je podmieniamy i tak w czasie gry po pierwszej, drugiej, trzeciej rozgrywce będziemy sobie po jednej karcie wymieniać, po dwie, po trzy, więc to nie jest tak, że od razu tam łapiemy i budujemy sobie deck kart 50-kartowy, przepraszam, tylko po prostu z tych 50 kart wyrzucamy karty, dodajemy nowe, ale raczej taką metodą prób i błędów, czyli jakąś tam małą ilością, aniżeli jakieś tam robimy rewolucje w tych kartach. Grałem na różne sposoby, grałem tak, że miałem podstawową talię od początku, miałem taką talię, jakby wszystkie były zmienione, czyli z tego dodatku wziąłem. Za każdym razem jakby trochę feeling gry jest inny, ale jakby chodzi o to samo. W dodatku za palisadą jest nowa mechanika, o niej nie opowiem, więc jakby wybaczcie. Ale powiem, na jaki dodatek warto zwrócić uwagę. Myślę, że na samym początku warto zaopatrzyć się w dodatek, który zwiększa nam pulę dostępnych tych wieśniaków, bo to jest nasze serce gry. I tak naprawdę oni robią najwięcej, jeżeli chodzi o takie zmiany mechaniczne, bo te karty wieśniaków już po drugiej rozgrywce się dosyć ogrywają. No bo ileż można korzystać z karty weź dwa wpływu, czyli taka waluta w grze, czy pobierz dwie karty, no to jest dosyć nudne. No ale już w dodatkach mamy takie karty, które działanie są bardziej finezyjne, jak na przykład odrzuć kartę, następnie zagraj kartę i obniż jej koszt o koszt karty odrzuconej. Wiecie, o co chodzi. Albo odrzuć kartę i zdobądź tyle wpływu, ile ma ta karta. Albo odrzuć kartę i wyjdź z gry. No, robią różne rzeczy. Jakby to jest takie najciekawsze z tym wszystkim właśnie, że że to się zmienia, wiadomo, to miejsca workerowe w takiej podstawowej w grze zazwyczaj się szybko nudzą i warto, znaczy fajnie, że tutaj jest pomyślane, żeby to troszkę zmienić. Grałem o jedną stronę konfliktu i drugą i nie jestem w stanie stwierdzić, czy która z nich jest niezbalansowana, bo tam jedna strona mówi, że tam łowca ma łatwiej, druga strona, że ma wiedźma łatwiej. Z mojej strony wygląda to tak, że na pewno na pierwszą grę łowcą gra się łatwiej, bo łowca musi reagować na działania wiedźmy, na to, co robi wiedźma. Czyli taka akcja-reakcja. Jak gracz, który nie umie grać wiedźmą, zagra źle, no to łowca będzie mógł robić, co mu się chce. Ale jak w drugą stronę, to już by to nie działało. Więc warto, jeżeli na pierwszą rozgrywkę, według mnie przynajmniej, graczowi mniej zaawansowanemu od nas samych, czy na przykład mamy więcej rozgrywek, warto dać mu tego łowcę, po prostu łatwiej będzie mógł go ogarnąć. Tym bardziej, że też z tego, co ja wiem, z tego, co myślę, to działania kart wiedźmy są bardziej skomplikowane i takie bardziej trzeba znać moment, żeby je zagrać, bo tam są różne przenoszenia różnych znaczników, niektóre karty zagrane w odpowiednim momencie są w stanie przynieść nam nawet zwycięstwo, albo to zwycięstwo od łowcy oddalić, przy czym w drugą stronę tego nie zauważyłem. Czy coś więcej chciałbym powiedzieć o tej grze? Nie wiem. Mi się bardzo gra podoba. Nie znudziła mi się. Mam, kurczę, chyba 10 razy to zagrałem. Wiem, że pierwszego dnia zagrałem, w jednego dnia zagrałem 3 razy, a ja nie gram raczej gra po grze. Czy jest syndrom drugiej, następnej partii? No jest to gra, która na pierwszą rozgrywkę trwa około 2, nawet do 3 godzin. U nas tak zaszło.
Co?
Tak, no trochę się... No.
Co? Mów.
I zagrał 3 razy jednego dnia do tego.
Tak, znaczy pierwszy
no, 3 godziny to jakaś patologia. To nie wiem, tak. Co musisz się chyba czytać fluff na każdej karcie. Znaczy, no, to nie ma fluffu.
Wyobraź sobie pierwszą grę, masz 50 kart i każdą kartę musisz przeczytać, którą masz na ręku. No to wiesz, no, trochę to zajmuje, żeby... No,
grałem to. I grałem też pierwszą partię, co trwała maksymalnie 1,5 godziny, no bez przesady. To,
no dobrze,
to jest,
no ale Przemek, ja nie grałem to z tobą. Ja wiem, że ty jesteś super, super graczem, który bardzo szybko myśli, ma IQ 3000, ale no nie każdy taki musi być. Zazdroszczę ci, że jesteś...
Ale że nie mów jesteś, ludziom, że 3 godziny trwa, bo wprowadzasz ich w błąd.
To jest moje zdanie, bo rozmawiałem z Piotrkiem z Sexy Daddy i on też grał 3 godziny, więc fajnie, że mamy takich ludzi na świecie, tak jak i ty, ale nie wszyscy tacy są. Nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy i to dla mnie mocno robi robotę, to są karty scenariuszy. Przeczytałem taki komentarz jednego z użytkowników Facebooka, że nie korzystaj ze scenariuszy, bo nie wiem, w sumie to chyba jakiś powód nie był podany. Myślę, że chodziło o to, że są niezbalansowane, bo scenariusze bardzo mocno przyspieszają grę. Bo my bez scenariusza graliśmy 3 godziny, ale już ze scenariuszem ta gra skończyła się w 1,5 godziny, bo scenariusz bardzo mocno tą grę przyspiesza od pewnego momentu, albo wręcz zmienia trochę strategię, na której się opiera jedna bądź druga strona. Na przykład jest taki scenariusz, że jak łowca zabije jakiegoś wieśniaka, to ta wiedźma będzie mogła korzystać z tej mocy tego wieśniaka z Afriko, chyba nawet nie wysyłając pionka, a łowca dostaje za to 2 uniewinnionych wieśniaków, czyli wie jakby kto jest niewinny. I to mocno przyspiesza rozgrywkę, no bo zazwyczaj tego nie ma, więc tutaj można powiedzieć, że te scenariusze... A ty grałeś ze scenariuszem czy bez?
Bez.
Bo te scenariusze bardzo, bardzo mocno tą rozgrywkę przyspieszą, no jeżeli się oczywiście skorzysta z mocy tego scenariusza, no bo to też jest ważne, bo on nie nakazuje niczego zazwyczaj, ale na przykład jest taki scenariusz, który mówi, że łowca co turę dostaje 2 wpływu, a za to czarownica, jak czarownica za każdym razem będzie ściągała pionki z kart, które tam są znaczniki odpowiednie, też coś tam będzie dostawała, więc ta gra w pewnym momencie bardzo szybko przyspiesza, jakby jest takie wolno i potem szybko, 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 więc tu, dla mnie to mocno robi robotę, bo raz, że ja lubię grać na oczyszczanie zarzutów i na takie przedłużanie tej gry, żeby ta trwa grała. I dlatego trwało 3 godziny, bo ja oczyszczałem zarzutów, a wiedźma nie mogła na tyle mnie zmusić do działania, żeby zmusić mnie do zabicia kogokolwiek. Bo oczyszczenie zarzutów 9 kart, no to jednak trochę będzie trwało. Tym bardziej, że jak oczyszczasz zarzutów, to musisz praktycznie wszystkie swoje buciki ściągnąć z karty, więc... to ten, ta akcja oczyszczenia zrzutu spowalnia mocno rozgrywkę dla łowcy. Ale właśnie są te scenariusze, które zmieniają tą taktykę, bo ta taktyka, tak jak powiedziałem, tego jednego scenariusza jest taka, zabij wieśniaka, a to dostaniesz coś fajnego, więc jakby ona prowokuje do zabicia. Tylko, że czarownica też musi dobrze zagrać, żeby mnie sprowokować do zabicia, tak? Czyli cisnąć wskazówkami, czy tam nie... To są sekretami, cisnąć sekretami w jednego, w jednego wiśniaka.
Więc dobra, ja... abyś mi wytłumaczył jedną rzecz, bo Wiedźma, warunkiem zwycięstwa Wiedźmy jest przeprowadzenie rytuału na jednym wieśniaku. Mhm. Żeby przeprowadzić ten rytuał, musi zdobyć na nim trzy te sekrety.
Nie sekrety, i... tylko to są już te rączki. Sekrety
no
to
te
są...
rączki. No, no, no. A ona to zdobywa całkiem szybko. Więc...
Nie, żeby zdobyć trzy na innym wieśniaku, to musisz mieć 9 małych znaczników.
Ja wiem, no.
Znaczy, no jeżeli
to zrobienia.
No, znaczy, wiesz, masz 9 kart. I chcesz w jednego ładować cały czas?
Nie mówię, ale jak grałem, to Wiedźma bardzo szybko zdobywała te znaczniki. Ja też zdobywałem szybko znaczniki, ale w pewnym momencie ona miała tych znaczników tyle położonych już, że tam się już robiło tak, że mogła spokojnie blefować i zaraz zrobić rytuał na przynajmniej ze dwóch wieśniakach, nie?
Znaczy przede wszystkim Włowca ma akcję taką usuwania znaczników Wiedźmy. Ona kosztuje go swoje 3 znaczniki i on wtedy ściąga łapkę z Wiedźmy. Ale to wszystko, tak. To o czym mówisz, wszystko zależy od tego, jakie Wiedźma ma karty na start i ogólnie na początku rozgrywki, a jakie ma Łowca. No bo Łowca też ma karty usuń co turę w fazie przygotowania jedną wskazówkę. Więc jeżeli trafisz taką kartę na początku gry i będziesz usuwał jedną wskazówkę, a w ciągu jednej tury ile tam dokładasz? Tak od 3 do 6 maksymalnie. No średnio 4-5 tak. Powiedzmy. No to jak mu ściągasz tą jedną co turę, no to już tam już tak szybko to tak szybko nie idzie. Są inne karty też Łowcy, które ściągają wskazówki już za akcję i to wtedy jest ściągnięcie dwóch wskazówek. Więc jakby ta gra wtedy może trwać długo. W zależności tak było w naszym przypadku, bo ja miałem właśnie takie karty zbira, która ściągała te wskazówki dla tej Wiedźmy. Ale Wiedźma też może utrudniać, tak? Jakby są karty, które kładzie Łowca na planszę, które uniemożliwiają wykonywanie jakiejś akcji Wiedźmy, no bo na przykład każe jej kłaść 2 znaczniki, no to on nie będzie chciał tam chodzić. Jak nie będzie chciał tam chodzić, no to będzie musiał wybierać jakieś inne akcje, które nie do końca są dla niego efektywne, więc no wiadomo, no coś kosztem czegoś, jeżeli dobre karty podejdą i gra dwóch doświadczonych graczy, to gra no, może trochę trwać, no, ale jak są doświadczeni gracze, to już znają karty, więc myślę, że to gdzieś tam może się koniec końców równoważyć.
Co, jak grają, wydaje mi się, że jak grają doświadczeni gracze, to jest na zasadzie akcja, reakcja i odbijanie tych rzeczy jak najszybciej możesz, nie? Tych, które ci najbardziej przeszkadzają. Bo te karty, co mówiłeś... Bo te karty, co mówiłeś, na przykład co zdejmują na początku rundy te sekrety Wiedźmy, to też są w kartach Wiedźmy karty, które mówią, że w ogóle nie, że Łowca nie może korzystać z tych kart, nie?
To mówisz o karcie czaru. Kartę czaru można bardzo łatwo ściągnąć.
No i to jest cały czas takie, wiesz, no, to jest cały czas akcja, reakcja, nie? To gdzieś palisz pożar, gdzieś musisz go zgasić, nie?
Już ci mówię, no ja mam ze sobą około 9-10 rozgrywek, jest tam około 16, co ja gadam, 9 razy 4, 36 kart wieśniaków łącznie ze wszystkimi dodatkami, więc ogarnięcie wszystkich kombinacji wieśniaków i jak one się kombią z twoimi kartami, jakie ma karty Wiedźma, no według mnie trudno tak wiedzieć od razu mając kartę i pomyśleć sobie okej, to odrzucę, bo to mi niepotrzebne, o to zagram, bo to będzie super. Jakby to nie do końca tak działa. Rozumiem, że zagrałeś jeden raz, może tak ci się wydawać, ale no niestety, to tak łatwo nie ma.
Nie, spoko. Ja bardziej zadaję pytania, a nie ten...
No rozumiem, no mówię
jedna
to nie...
Jedna rzecz to ta długość rozgrywki, bo u nas wszyscy chyba oprócz jednego stolika skończyli w 1,5 godziny, nie? Drugi stolik skończył w 2 godziny.
Gratuluję, no.
A było 7 stolików, nie?
Także... Gratuluję. My gramy długo, my gramy około 2 godzin. Ta pierwsza była taka druga dusza, ale wszystkie trwają około 2 godzin. I to...
To też zastanawiam... Ja wiem, że BGG nie jest wyznacznikiem, ale na BGG jest wpisane 30-60 minut, nie? Także też trzema godzinami, nie?
Znaczy nie wiem, co ty chcesz mi udowodnić tym czasem.
Ale ja wiem, co powinniście zrobić. Ja wiem, co powinniście zrobić.
No co mogę z tym
powinniście...
zrobić?
Ze sobą zagrać i zmierzyć czas tej rozgrywki.
Znaczy, wiesz, mówi to osoba, która zastanawia się nad swoim ruchem 20 minut i Przemek mówi, nie, ta gra trwa szybko. No jakby No ja wiem, z kim rozmawiam i nie rozumiem takiego gadania, no bo Przemek robi najdłużej ruchy ze wszystkich ludzi, jakie znam, ale dla niego trwa gra godzinę. No nie wiem, jak to jest możliwe. Znaczy, wiesz, no ta gra może się skończyć po pół godziny, jak łowca dobrze skaże, kim jest wiedźma, więc myślę, że ty byłeś takim graczem, czyli ładował wskazówki w jedną osobę i myślał, że wygra, no a jednak przegrałeś, no i trwała pół godziny. No można ci pogratulować.
Powinniście się jednak pobić, zmieniam zdanie.
Dawaj, rób kisiel.
Okej, a wygrał. Kto wygrał u was?
Łowca.
Czyli ty wygrałeś z Pandą?
Nie, ale z doświadczonym graczem grałem.
A myślałem, że z Pandą grałeś, okej.
Nie, ale grałem z gościem, który już grał kilka razy.
No a na jaką? Trochę powiedz więcej, jakby na oczyszczenie zarzutów łowca wygrał, czy zabił odpowiednią osobę?
Nie, miał dwóch wieśniaków, w których ładował bardzo dużo wskazówek, reszta była też miała dużo wskazówek. Jeden wieśniak był taki pierwszy odkryty i mnie strasznie tam próbował podjudzić, żeby jego odstrzelić, nie? Przez co bym się wyzerował ze wskazówek i nie mógłbym zrobić drugiego strzału. Nie wiem, poczekałem i on władował w drugiego jeszcze wskazówki i tamtego drugiego odstrzeliłem, nie?
No a to był twój pierwszy dobry strzał i to był celny?
Tak.
No a widzisz, a masz trzy strzały ogólnie i uważam, że gra z doświadczonym graczem dla mnie polega na tym, że jak masz trzy strzały, to za trzecim razem trafiasz, bo ktoś cię blefuje. Dobrze. Jeżeli ty za pierwszym razem widziałeś... No okej, okay. No to trwała godzinę.
Mogę już?
Gratuluję. Nie, bo nie skończyłem, nie możesz już.
Już mogę?
No już mogę, bo skończyłem. Już? Więc nauczę się nie przerywać komuś w połowie zdania.
Dobrze. To jeżeli ja bym źle strzelił, to wtedy on by wygrał. Bo by zrobił rytuał na tym drugim gościu.
Ja wiem, że potrafisz przewidzieć każdą grę.
Stary, no ten... Źle bym strzelił w złego wieśniaka. No on tak, nie miałbym możliwości wystrzelenia w dobrego wieśniaka. Gość by zrobił rytuał na tamtym wieśniaku, koniec gry. No, półtorej godziny tak czy siak.
A wiesz, że nie musisz zabijać, tylko możesz ściągać te wskazówki z danych
wieśniaków. No tak, i ściągałem, ale jeżeli ja ściągam wskazówki, to on je odbudowuje, no.
Po prostu słaby gracz.
Ale Przemek czy przeciwnik?
Nie, no Przemek, no bo widzę, jak tutaj...
Marek się podpalił, już przepraszam, że grasz 3 godziny w gry, już.
Nie, po prostu mi nie przerywa, jak mówię coś w połowie zdania, bo to jest niegrzeczne.
Już. Dobrze.
Możemy przyjąć, że skoro Przemek grał 1,5 godziny i oddał jeden strzał, to gdyby musiał oddać 3, to grałby 4,5 godziny, więc dłużej niż
dokładnie.
Marek.
Dzięki, Asia, dzięki.
Joanna, jakie ty masz zdanie o Paganie? Nie przerywaj mi.
Ja mam takie zdanie, że nie grałam ani razu.
No i super.
Nie, bo to nie do końca jest gra dla mnie. W sensie pewnie jest fajna, tylko jest dwuosobowa i jakby to nie jest optymalny skład do grania w moim wykonaniu.
Okej. Okay. Ale w te gry, co dzisiaj opowiadasz, to grałeś w składzie dwuosobowym.
W sumie tak.
Gratulacje.
To dobra, teraz chyba ja. Dobrze, to co ja mam? Ja mam Trajana. Moja druga rozgrywka w życiu. Pierwsza była z Markiem i bardzo dobrze, że druga rozgrywka już była bez Marka, bo pierwsza była taka, że się lekko odbiłem od Trajana, ale to przez to, że grałem właśnie z panem Marudą, jeszcze z Krzyśkiem Kalkulatorem, który też jest z panem Marudą. No i oni mi zepsuli to granie.
Kosa do końca odcinka.
Dokładnie. Teraz już się nie pytam. A teraz było naprawdę dużo lepiej. Wiadomo, Feld, więc mi się od razu cieszy gęba. No bo mistrza Felda to ja uwielbiam. No i co tu mamy? Mamy ten słynny system oparty o mankale. Czyli to chodzenie po kole i zostawiamy na kolejnych polach znaczniki, aż do wyczerpania ich tam z ręki. Więc no, mózgożerny jest to w opór, bo chcemy doprowadzić do pojawienia się dwóch konkretnych znaczników na odpowiednim polu, żeby odpalić bonus z tego kafelka, który na nim leży. Więc dziabiesz to i dziabiesz.
Czyli się długo gra?
Nie przerywaj mu.
Nie, akurat Joanna może.
Zezwalam.
Jakie podwójne standardy, nie? Rozumiem, że w Traja nagrałeś 15 minut.
Nie, w Traja tak 2,5. Za 2,5 grałem, no. Ale Traja się strasznie dużo...
Poczekaj, bo tu jest pół godziny na okładce, gram godzinę, jak to jest możliwe. 2,5 godziny, jak to możliwe.
Traja się strasznie długo rozkłada, więc sobie odejmij jeszcze setup. Dobra. No i to chodzenie po tej mankali, to jest takie dziabanie i zawsze ci nie pasuje, bo chcesz, żeby te dwa znaczniki konkretne były na konkretnym polu, bo dzięki temu odpalisz bonus z płytki i ci zależy na tym bonusie, no bo bonus z płytki to jest zawsze więcej niż po prostu zwykła akcja, nie? No i dla osób z problemami z inteligencją przestrzenną to jest tortura, a ja chyba należę do takich osób.
Ja też.
Przypominam rozgrywkę w te, no, ta z tymi rurami, ropą i w ogóle.
Jak pipeline. To nazywa?
Pipeline.
Miałem ci nie przerwać, ale już powiem.
Tak, pipeline. Jak się cieszy. Dobra, najważniejsze, że Marek się cieszy. To jest to. No i co? Jak to w Feldzie? Za każdą akcję spływają do nas punkty. Po prostu jesteśmy rzucani tymi punktami. Co zrobisz akcję, to dostajesz punkty, a jak zrobisz tę akcję kilka razy, to dostajesz jeszcze więcej punktów, nie? No bo im bardziej masz na przykład na torze tam tego forum, pójdziesz najbardziej skrajnie, no to tam masz coraz większe te przeliczniki punktowe, nie? No, pamiętacie ten rondel, o którym mówiłem z Mancalo? To tam, gdzie się zatrzyma ostatni znacznik, to odpalmy akcję. Nie tylko możemy z płytki coś tam odpalić, ale mamy akcję. I rondel ma 6 pól, więc halo, mamy 6 akcji, nie? I mamy tak, mam budowanie, handel, zbieranie płytek z forum, używanie wojska, wpływanie na senat i umieszczanie płytek Trajana na stole. Także to...
Wszystko no, mamy już.
To jest to 6 akcji. No i no nie będę tutaj opowiadać o tych akcjach za bardzo, ale na przykład
handel... Będziesz czy nie będziesz?
No takie przykłady tylko podam, nie? Że handel to jest na przykład zbieranie setów kart, nie? I im więcej setów mamy, tym więcej punktów zdobędziemy na koniec gry, nie? Tam mamy na przykład, że odpalamy sobie jakieś bonusowe akcje, mamy ten wyścig na torze, czyli to, że im bardziej pójdziemy skrajnie, tym jest lepiej, więcej punktów zdobędziemy, ale też dodatkowo na koniec rundy zdobędziemy takie specjalne płytki punktowania na sam koniec, nie? Więc to też jest ważne. No, więc to. No mamy to poruszanie, mamy też poruszanie się po mapie. To jest w ogóle ciekawe, no bo normalnie jak we włoskich Euraskach mam takie chodzenie po tam tych.
Przygoda.
Tam sobie. Dokładnie, przygoda. No i gra potrafi nam dać trochę w kość, bo w każdej rundzie mamy 3 żądania tłumu i musimy je spełnić. A jak nie spełnimy, to dostajemy minusowe punkty. Tylko, że akurat w Trajanie to jakoś tam, bo słyszałem, że w Roku Smoka to mocno daje, bo nie wiem, czy ktoś z was grał w Roku Smoka?
Otóż nie.
Okay. To tutaj jest trochę lżej. W sensie nie kara aż tak bardzo, natomiast nadal kara, więc też trzeba pamiętać o tym, żeby te minusowe punkty jak najbardziej sobie łagodzić. No i tak podsumowując, no setup jest dramatyczny. Mózg boli od kminienia. Zewsząd sypią się na siebie punkty. I zagrałbym znowu, bo jest super.
A jaką to ma ciężkość?
Cieszę się, że pytasz.
A proszę
ma
bardzo.
Ma to ciężkość 3,64.
W sam raz.
Sama mechanika nie jest ciężka, nie? To jest klasyczny Feld, po prostu masz tam 6 minigierek i sobie w te 6 minigierek grasz, nie? Natomiast one są tam mniej lub bardziej powiązane ze sobą, nie? Natomiast jeśli chodzi o tą całą mankalę, po której tam łazisz, to tutaj jest dramat, nie? To rozkminienie tego, jak to dobrze tym robić, to jest masakra, bo czasami dochodzisz do sytuacji, w której wszystkie te twoje pionki, którymi się poruszasz, a ich jest 12, są na jednym polu. I musisz potem dwunastopionkami tam majtacz, nie?
Rozumiem, nie, no, że ty chcesz tak... jeszcze raz zagrać, a czy twoi przeciwnicy chcą też tak, jeszcze z tobą zagrać?
Tak. Tak, podobało im się i to jest, Trajan jest chyba aktualnie trzecią grą Felda w rankingu BGG.
Szkoda, że nie ma tych twoich kolegów, żeby mogli tutaj się wypowiedzieć tak samo entuzjastycznie, musimy tylko na słowo wierzyć. Z tego, co ja pamiętam, to jest to bardzo brzydkie, suche i abstrakcyjne.
No, tak, mówiłem, pan Maruda. Aż po prostu odbiera mi ochotę zagrania w to następny raz.
O. A Przemek, która gra Felda jest najlepsza?
Która gra Felda jest najlepsza? Ja chyba najbardziej lubię Bonfire. Ale tak jakbyśmy patrzyli, znaczy jakbyśmy tak patrzyli obiektywnie, to chyba Zamki Burgundii są najlepsze, bo mają najwyższe oceny i najczęściej ludzie je proponują, ale ja oczywiście lubię Zamki Burgundii, natomiast no chyba Bonfire według mnie jest bliższe memu sercu. Ale zobaczymy, bo jeszcze teraz mam do ogrania Marrakesz. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. No. Marrakesz też jest podobno dobry. Także zobaczymy. No. I chyba tyle.
To teraz
jaka jest twoja ulubiona? Jaka jest twoja ulubiona gra Felda?
No u mnie to będą raczej Zamki Burgundii.
Okej. Okay. A Zamki Toskanii jeszcze bardzo lubię. No. Z żoną lubię grać. O dziwo, ona też lubi.
Ej, może jeszcze Marka zapytamy.
Marka, jaka jest twoja ulubiona gra?
Ojej. Wiesz co, ja bardzo mało grałem w Zamki Burgundii i niestety udało mi się zagrać z tobą, ale tylko początek, bo nie dokończyliśmy. A potem jeszcze grałem z chłopakami w Koszalina w 4 osoby. To był drama, to był koszmar dla mnie, granie w 4 osoby w tę grę. Jest strasznie długie i...
Tak, w 4 osoby się długo gra.
Jeszcze jakby nie czułem, żeby ta liczba osób... wpływała na cokolwiek, więc ja tak chyba najbardziej na ten moment do o tych gnomach, czyli co to?
Bonfire
właśnie. Ale nie grałem z dodatkiem, o, to też powiem tyle.
Też jeszcze nie grałem, cały czas leży ten mój dodatek, żeby sobie zagrać. Może w tym roku. No. No dobra, i teraz Joanna.
Tak, to teraz pora na Splendor Pokémon. Wreszcie już jest, dotarł i nawet został zagrany. I od razu was zapytam, czy wygraliście, czy na razie tylko ja grałam?
Ja tylko rozpakowałem.
Ja nie rozpakowałem i na razie nie planuję rozpakować.
Także są trzy podejścia. Można rozpakować i zagrać, można rozpakować albo w ogóle nie rozpakowywać.
Tak, tak jest. Znaczy ja chciałem zobaczyć, jaka jest karta holo, to jest raz. A dwa, chciałem zobaczyć, jak to jest wykonane i jestem pod mega wrażeniem tego wszystkiego, ale zostałem okłamany i oszukany, bo na okładce jest wielki Pikachu, a on nie bierze udziału w grze i...
No szok.
No jest to wkurzające.
Czyli tak jak w Pokémon Red i Blue. Znaczy nie, tam można było Pikachu złapać w końcu. Ale tak, bo tylko wielu się zaczynało z Pikachu. A w tych innych to się zaczynało z jakimś tam Bulbazaurem. Albo
ale no tak, no masz rację. Tak, tak. Znaczy, bo ja wiem, dlaczego tak jest, no bo tam w tym Pokémon Splendor są Pokémony, które mają 3 ewolucje, a no Pikachu nie ma, ale na przykład przecież jest ten taki grubasek śpiący, więc mogliby zrobić...
To jest Snorlax.
Snorlax, no. Więc no nie wiem dlaczego. Nie
teraz
wiem,
kartkówka dlaczego... z Pokémonów.
Nie wiem, dlaczego jest reklamowana ta gra dużym wizerunkiem Pikachu, którego nie ma w grze.
Jak się nazywa Pokémon, który jest wężem?
On się tak samo czyta jak od końca od początku.
Nie, ale prawie no dobrze tak. Powiedziałeś.
No bo jest Kobra, czyli pod początku, a od końca?
Abrok. No, a ten pierwszy?
Ekans. Ale to nie jest palindrom, czekajcie, bo co tu się dzieje?
Nie, Marek dał, w sensie źle odpowiedział, ale potem dobrze odpowiedział.
No nie,
w sensie,
no bo jest Snake, a od końca to Ekans, no.
Tak, tak, ale nie czyta się od dwóch stron tak samo. Więc
no nie,
jest
właśnie. Nie. No. O,
bo od tego zacząłeś wypowiedź, że w obie strony tak samo.
Bo się podnieciłem trochę.
Kajak. Pokémon kajak.
jeszcze, bo ja nic nie opowiem, tylko...
Masz jeszcze 4 minuty, też rada.
Dobrze, a powiedz mi, czy to się różni w ogóle czymś od zwykłego Splendoru?
Otóż tak, różni się. Przede wszystkim to tutaj zamiast arystokratów, czyli tych takich, o których jest wyścig, że tak powiem, tam u góry takich się wykładało panów i panie, to mamy rzadkie i legendarne Pokemony, które możemy zdobywać i żeby je zdobyć, to musimy spełnić warunki i jeszcze wydać takie specjalne Pokebole, które są Jokerami, tak? I jak w normalnym Splendorze mamy te kamienie i złoto, tak tutaj właśnie zamiast tego są żetony Pokeboli i to jest mega fajne. Mm-hmm. I te jokerowe Pokebole są takie mieniące się ładnie.
Polo.
I fioletowe. I fioletowe, to najważniejsze.
Okej, okay, mamy fioletowe, dobrze.
No. Z takich mniejszych rzeczy to gramy do 18 punktów zamiast do 15. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo instrukcja jest tylko po koreańsku i to nie jest takie oczywiste, jak się używa translatora na to wszystko, co tam się dzieje i czy na pewno dobrze rozumiesz. Ale
na Belgii jest przetłumaczona instrukcja.
No za pomocą translatora.
No. No jak? No nie, no co ty, no.
Do tego ja widzę, że jeszcze pliki napływają. Ja już jakiś czas temu zagrałam i od tego momentu chyba na przykład się pojawiły nowe, ale nie jestem też pewna, nie przyjrzałam wszystkich. Na pewno przydatny jest taki plik, który pokazuje, jak to w ogóle setupować, bo też troszkę byłam zagubiona. No ale chyba największa zmiana to są ewolucje. Czyli kiedy masz jakąś kartę, to jeżeli tam spełnisz warunek, to możesz tą kartę ewoluować do kolejnej formy, jeżeli ona po prostu będzie gdzieś dostępna. I to jest tak, że ty wtedy podmieniasz tę kartę, nie dokładasz tej ewolucji, tylko no w sumie ma to taki sens, jeżeli chodzi o Flav, że to ewoluuje i po prostu tamta karta staje się tą nową i ją zastępuje. Więc stara karta wypada całkowicie, a wchodzi nowa. Mhm. I tak możesz od pierwszego poziomu do drugiego, do trzeciego przejść.
A to jest kwestia szczęścia, że akurat tego Pokemona kupiłaś i on potem wyleciał jego ewolucję?
Wiesz co, one ogólnie się powtarzają. Więc to jest tak, że dosyć dużo możesz tych Pokemonów potem ewoluować je, tylko to jest tak, że możesz jednego per swój ruch. Czyli jak wykonujesz jakiś ruch, to potem na koniec możesz jednego Pokemona też podmienić. Mhm. Może być też tak, że faktycznie nie wychodzą i trochę peszek wtedy, ale na to już nie za bardzo jest co poradzić. I co? No w sumie to tyle, jeżeli chodzi o jakieś zmiany i całą rozgrywkę, no bo to nadal jest Splendor, czyli zbierasz zasoby, potem kupujesz karty, które dają ci na stałe jakieś zasoby, więc dzięki temu się rozpędzasz i możesz kupować coraz droższe karty. Jest ten Pokeball Jokerowy, który dostajesz, kiedy rezerwujesz jakąś kartę, więc mamy tutaj też to standardowe rezerwowanie kart. No tylko te ewolucje sprawiają, że niektóre karty no nie będziesz kupował, tylko ewoluował, tak, żeby one się tam pojawiły. No i dosyć szybko się w to gra. To jest taka w miarę sprawna rozgrywka i taka satysfakcjonująca, przy czym trzeba, to jest trochę powiedzmy na spostrzegawczość z tymi ewolucjami i szczególnie na początku, jak pierwszy raz grasz, to trochę możesz o tym zapominać, że a kurczę, jeszcze mogę jakąś ewolucję zrobić.
No na pewno duży plus jest za to, że tam jest tylko pierwsza ta edycja Pokemonów. Tak, znaczy dla mnie to jest plusem, bo ja znam głównie tylko te Pokemony. Potem coś wychodziło, to dla mnie jakieś takie kosmiczne są trochę, nie podoba mi się to. A te pierwsze, taki sentyment, nostalgia jak najbardziej.
To się oglądało w podstawówce także.
Ja gram
no
na Game
i jeszcze tylko dodam, że ta ewolucja to jest tak, że musi być dostępna, żeby ten Pokémon ewoluował, plus musisz spełnić jeszcze jakieś wymogi, więc to nie jest tak, że ta karta wyjdzie i od razu już ewolucja.
No to dobrze, tak? To o tym mówisz, bo tak można było odnieść takie wrażenie.
Nie, tam są jeszcze dodatkowe wymagania, co może musisz
tam
posiadać.
Trzeba pokebole mieć, tak?
Tak, ale na kartach, a nie takie fizyczne.
No. Ale pochwal się, jaką masz kartę holo, beznadziejną.
No właśnie beznadziejną, już nawet zapomniałam jaką.
No masz tego Mew.
No tak, właśnie tak. No to, ale takie rozczarowanie.
No, bo każdy chce mieć Snorlaxa. Chyba...
Nie, ja chciałam Eevee.
No. Ja chciałem Snorlaxa.
A co dostajesz?
To Mew. Co ja.
Też masz Mew?
No właśnie, tak, dlatego byliśmy ciekawi, czy ty też będziesz miał Mew, czy wszyscy po prostu z jednej
Jezu
partii.
Się z nami wymienisz.
Nigdy się nie dowiecie, co mam, co dostałem, także...
A, nigdy no nie i mów nigdy. Pamiętaj,
przy okazji tej gry, to uważam, że warto wspomnieć o ruchu cebuli, który wykonaliśmy razem z Markiem, jeżeli chodzi o przesyłkę tej gry.
Tak, można o tym powiedzieć, myślę.
Bo nie wiem, czy nadal tak jest, ale wtedy, kiedy ja to wysyłałam do Marka, to na LX była wysyłka za 1 zł.
Teraz też tak coś jest.
Więc ja wystawiłam tę grę za 10 zł, żeby Marek mógł ją kupić i żeby wysyłka była za złotówkę.
Ktoś się tam pytał, nie?
I natychmiast pojawiły się zaraz już wiadomości do tego ogłoszenia. Napisał na pewno nasz słuchacz i pytał, czy ja to ja i o co chodzi i czy to tak dla kogoś specjalnie wystawiłam. Także było widać, że wie, o co chodzi i pozdrawiamy. Natomiast jeszcze napisała jakaś pani, która pytała, czy jeszcze dostępne, czy aktualne i bardzo jej zależało.
I ona da 15 zł nawet.
Co ty, targowała się na
piątkę. Napisała, napisałam, że już nieaktualne i napisała, że szkoda. I ja sobie, wiecie, już całą historię w głowie wybudowałam, że ona ma takiego mindfucka, że taka oferta jej przeszła obok nosa.
Tak.
Splendor Pokémon za 10 zł był, ale nie zdążyła.
Myślę, że pani miała ustawione powiadomienie na OLX, że jak się pojawi Pokémon Splendor, to dostaje maila, bo...
Mm-hmm. Tak, tak. Ale nie zdążyła kupić. Marek był szybszy.
No niestety, no to te ustawiona, kurde, sprzedaż jak te konkursy na Rebelu, także...
Ale szpileczka jeszcze musi być.
No musi, pewnie, że tak. No dobra, pięknie. Słuchajcie, kolejny świetny odcinek. Bardzo podoba mi się środkowa sekcja z Paganem. Myślę, że przejdzie do historii naszych odcinków.
Tylko ja nie wiem, kto był łowcą, a kto czarownicą, ale...
Nie mi potrzebnie tylko. Ja mam krótki ląd bardzo, mi to...
Weźcie, już nie zaczynajcie, no.
Znaczy ja tylko jeszcze tak powiem, no bo
Marek, sobie 3 godziny.
No tak się uczepiłeś tego grać, czasu, no. Ile to trwa, że ja nie powiedziałem, czy mi się podoba, czy nie. Może ja powiem, że właśnie mi się bardzo podoba, jestem... spełniło takie oczekiwania, jakie miałem. Ja
ale trochę za długie.
Ale teraz o Paganie znowu rozmawiamy, tak?
Tak, tak, bo ja nie zdążyłem powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie. I powiem coś o tym czasie rozgrywki, że właśnie go się nie czuję, przynajmniej ja go nie czuję, no.
A może ty jakiś obiad robisz w trakcie tej gry, czy coś takiego?
3 godziny jak z bicza strzelił.
No. Znaczy, bo ja też liczę tłumaczenie gry w tej pierwszej rozgrywce, no. Także spokojnie.
Dobra, już nie broń. A propos właśnie Pagana, ty grałeś w Netrunnera?
Nie gram.
A właśnie, no bo to też, skoro ci się podoba Pagan, to Netrunner, chociaż nie, tam jest więcej budowania talii, nie, mimo wszystko.
No ale co mi mówisz o grze, której nie ma, jakby...
Nie, no jest ten Project Nisei, nie? Który można
Nie, mnie takie rzeczy nie interesują. Poza tym uważam, że trenera trzeba mieć taką osobę, która ma... musisz mieć kompana do tego.
No jak to w gry dwuosobowe, nie? Musisz mieć
kompana. No dobrze, no ale Pagan nie wymaga takiego zaangażowania i poświęcenia jak Netrunner, nie? No to są dwa różne targety gier.
Nie. Nie, one są stosunkowo podobne tak naprawdę. I twórcy Pagana mocno czerpali z Netrunnera.
Są fanami.
Przyznają, więc...
No dobrze, tak, tylko że... To... Czy ja dobrze myślę, że Netrunner jest to To jest LCG?
Teoretycznie, no. No jest, ale...
I uważasz, że no, to jest to różnica jest... kupowanie LCG-ów, a podstawki, które za 200 zł, bo dla mnie to jest, jest spora różnica.
W nie podejściu... wiem, ile teraz kosztuje kompletny Netrunner od Niseya, bo można kupić kompletnego Netrunnera od Niseya, nie?
Nie wiem, ile kosztuje, ale wydaje mi się, że target tej gry jest zupełnie inny, ale ekspertem nie jestem.
Dobra, panowie.
No ty masz inne zdanie, także...
Kończymy.
Znaczy, ja po prostu zagrałem w oba, więc widzę podobieństwa między tymi grami. No nie,
no to już jest ekspert. Tak. Ja myślę, że Przemek, to jest ogłoszenie na ciebie, dla ciebie na gry planszowe. Tam szukają playtestera, projektanta gier i ogólnie jakiegoś super gościa. To ja ci prześlę.
Nie widziałem tego.
Nie widziałeś?
Dobrze, dziękuję.
Od 5-7 tysięcy brutto. Akurat taka sama też dla ciebie.
Nie, za niska.
Ale Przemek, ale rozwój.
Zarekomenduj go, może dostaniesz 100 zł.
Musiałbym... Ja się rozwijam, a nie wsteczniam, także to nie, co za małe
pieniądze. Za 7 tysięcy to ty nawet nie wstajesz. Z łóżka.
Dokładnie. No. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, bo my to musimy jeszcze dzisiaj zmontować, wrzucić tak. Na internety i w ogóle. Także... Grajcie dużo i spokojnego weekendu.
Dobranoc.
Dobranoc.